Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Października 6 wita Państwa Krzysztof Bronk. Jutro w Albano pod Rzymem rozpocznie się nadzwyczajne spotkanie zwierzchników Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Będzie ono poświęcone refleksji nad preambułą doktrynalną, którą Stolica Apostolska przedstawiła lefebrystom. Jeśli bractwo ją przyjmie, będzie mogło uzyskać misję kanoniczną w Kościele katolickim. W naszym programie powiemy o nadziejach, jakie z tym wiąże sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei, ksiądz prałat Guido Pozzo. Obok innych wiadomości watykańskich przedstawimy też papieskie intencje na październik. Zapraszamy. Na kolejnych audiencjach prywatnych papież przyjął w Watykanie 8 indonezyjskich biskupów. Przybyli oni do Rzymu w ramach wizyty Ad Limina Apostolorum. Ponadto Benedykt XVI spotkał się z arcybiskupem Claudio Guggerottim, mianowanym w lipcu nuncjuszem apostolskim na Białorusi. W Watykanie odbyło się bezprecedensowe spotkanie tutejszych kibiców Juventusu Turyn. Zabrakło co prawda najważniejszego z nich, kardynała Tarcisio Bertone, który skierował jednak swoje przesłanie. Byli natomiast substytut sekretariatu stanu, arcybiskup Giovanni Becciu, szef administracji dóbr Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Domenico Calcagno, regens prefektury Domu Papieskiego, biskup Paolo De Nicolo, redaktor naczelny L'Osservatore Romano Giovanni Maria Vian, a także komisarz żandarmerii watykańskiej oraz jeden z papieskich sekretarzy. Było też szefostwo samego Juventusu, jeden z piłkarzy Alessandro Matri oraz establishment włoskich mediów z dyrektorem telewizji publicznej Rai na czele. W specjalnym przesłaniu wystosowanym na to watykańskie spotkanie kibiców kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone przyznał, że od dziecka kibicuje Juventusowi, gratuluję mu dobrego rozpoczęcia nowego sezonu i serca błogosławi.
Aby nawrócić się do Chrystusa, trzeba zwrócić się do Maryi. To ona prowadzi nas do Niego, świadczył dziś prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Uczestniczył on w 13. Międzynarodowym Sympozjum Mariologicznym. Jest ono organizowane co 2 lata przez Papieski Wydział Teologiczny Marianum w Rzymie. W tym roku jego temat to postać Maryi w kontekście wiary, rozumu i uczuć, teologiczne i kulturalne aspekty nowoczesności.
Przemawiając na sympozjum, kardynał Amato podkreślił, że mariologia jest dziś na bardzo wysokim poziomie. Jej zakres nie ogranicza się jedynie do samej postaci Maryi, lecz pomaga lepiej zrozumieć inne kwestie jak chrystologię, trójcę, łaskę, antropologię i Biblię. Szef watykańskiej kongregacji podkreślił, że Maryja ma też ogromne znaczenie egzystencjalne w życiu człowieka, zwłaszcza dzisiaj. Jeśli ktoś czuje się zagubiony, niech Maryję chwyci za rękę, a ona doprowadzi go do Chrystusa i pozwoli mu pić ze źródła, radził kardynał Amato.
Sympozjum zakończy się jutro wystąpieniem kardynała Gianfranca Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Również jutro wręczona zostanie międzynarodowa nagroda z zakresu mariologii Pro Ancilla Domini. W tym roku jej laureatem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów na temat Sanktuariów.
Tegoroczna pomoc Caritas na rzecz głodujących w Afryce Wschodniej przekroczyła już 30 milionów euro, poinformowali Benedykta XVI przedstawiciele tej kościelnej organizacji charytatywnej, która posiada swoje oddziały niemal we wszystkich krajach świata. W odpowiedzi na apel papieża o pomoc dla ofiar suszy przedstawili mu oni dotychczasowe zaangażowanie tej organizacji w tym regionie. W spotkaniu z Benedyktem XVI uczestniczyli m.in. dyrektorzy Caritas Somalii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Podkreślono, że kościelna pomoc nie ogranicza się do rozdawnictwa żywności, ale obejmuje również tworzenie instalacji wodnych i odbudowę rolnictwa poprzez dostarczanie ziarna na zasiew czy zwierząt w celu odnowienia hodowli. Alistair Dutton, dyrektor Caritas Internationalis do spraw kryzysów humanitarnych, powiedział papieżowi, że główną przyczyną aktualnego głodu w Afryce Wschodniej nie jest susza, lecz zaniedbania człowieka, chroniczny brak rozwoju, nieprzygotowanie na kaprysy przyrody oraz konflikty wewnętrzne.
Ordynariat dla byłych Anglikanów to pomysł Benedykta XVI, ujawnił w Londynie prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał William Levada wziął udział w spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ordynariatu. Jego głównym celem jest stworzenie finansowego zaplecza dla tej nowej struktury w Kościele katolickim, przeznaczonej dla konwertytów z anglikanizmu. Są wśród nich byli żonaci pastorzy, którzy mają na utrzymaniu rodziny, a odchodząc ze wspólnoty anglikańskiej, stracili dobrze opłacaną posadę.
Roczny koszt utrzymania ordynariatu szacujemy na 1 000 000 funtów, powiedział jego zwierzchnik, ksiądz Kit Newton, były biskup Richborough. W przyszłości chcemy być samowystarczalni, ale teraz zależymy od hojności dobroczyńców, wyjaśnił były duchowny anglikański. Kardynał Levada przyjechał do Londynu, aby dać wyraz trosce Watykanu o ordynariat. Apeluje do wszystkich katolików o wsparcie dla tej nowej struktury, która powstała z inicjatywy Benedykta XVI, mówił szef watykańskiej dykasterii. Ujawnił on, że to sam papież zaproponował utworzenie ordynariatu, czerpiąc wzór z istniejącego w Kościele Zachodnim obrządku ambrozjańskiego.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Liczę na pozytywny finał rozmów z Bractwem Świętego Piusa X. Gdyby miało ono jakieś wątpliwości do przedstawionej mu preambuły doktrynalnej, jesteśmy gotowi udzielić niezbędnych wyjaśnień, ale na razie nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Mam nadzieję, że Bractwo przyjmie ten dokument, powiedział ksiądz prałat Guido Pozzo, sekretarz Watykańskiej Komisji Ecclesia Dei w wywiadzie dla telewizji Gloria. Jutro zbiorą się w Albano pod Rzymem główni zwierzchnicy lefebrystów, aby zastanowić się nad przyjęciem preambuły doktrynalnej. Jest to dokument zaprezentowany im na zakończenie trwających od niemal 2 lat rozmów ze Stolicą Apostolską w celu nadania im misji kanonicznej w Kościele katolickim. Jednym z uczestników rozmów był właśnie ksiądz Pozzo.
Moje wrażenia z tych rozmów są zasadniczo pozytywne, jeśli chodzi o serdeczną atmosferę, w jakiej przebiegał dialog. Był on otwarty i szczery, a niekiedy również bardzo żywiołowy, czego się można było spodziewać, biorąc pod uwagę tematy podejmowane w dyskusji. Choć na pewno za wcześnie jeszcze na konkluzję, osiągnęliśmy ważne, decydujące stadium tej drogi, która służyła dogłębnemu wyjaśnieniu opinii zarówno Bractwa, jak i ekspertów Kongregacji Nauki Wiary. Teraz przyszedł czas na ocenienie kontrowersji, aby zobaczyć, czy da się przezwyciężyć problemy doktrynalne, które zostały przez nas podjęte.
Sekretarz Watykańskiej Dykasterii podkreślił, że pomimo różnych przecieków do mediów, zasadnicze treści preambuły doktrynalnej wciąż pozostały poufne i nie są znane szerszemu odbiorcy. Zapewnił też, że nie obawia się istnienia lefebrystów w ramach Kościoła katolickiego, choć jest świadomy trudności, jakie może to spowodować. Ci, którzy są prawdziwie i w pełni katolikami, mają nie tylko prawo, ale obowiązek być w Kościele katolickim, gdziekolwiek się on znajduje. W historii były już takie przypadki.
Ksiądz Pozzo zaapelował też o ponowne odkrycie przedsoborowej liturgii. Sam zaczął ją sprawować dopiero po wydaniu motu proprio summorum pontificum. Dzięki studiom na Uniwersytecie Gregoriańskim od samego początku potrafiłem rozróżnić faktyczne magisterium od tego, co proponują teolodzy. Byłem więc świadomy, że ten wielki bałagan, jaki zapanował w kościele i liturgii po roku 68, nie ma nic wspólnego z wolą papieża, wspomina ksiądz Pozzo. W jego przekonaniu uprzedzenia do dawnej mszy wynikają z braku formacji liturgicznej we współczesnym kościele.
Warto promować stary ryt, bo są w nim jasno ukazane i należycie docenione pewne wartości, pewne aspekty liturgii, które zasługują na zachowanie. I nie myślę tu jedynie o łacinie czy chorale gregoriańskim. Mam na myśli poczucie tajemnicy, sakralność, pojmowanie Eucharystii jako ofiary, rzeczywistą i substancjalną obecność Chrystusa, a także fakt, że w rycie tym jest przestrzeń na skupienie, na duchowe przeżywanie liturgii. Są to istotne elementy, które w Starym Rycie są szczególnie wyraźne. Nie twierdzę, że nie ma ich we mszy Pawła VI, lecz w Starym Rycie są one o wiele wyraźniejsze i że może to być ubogacające zarówno dla tych, którzy normalnie sprawują zwyczajną formę rytu. Niewykluczone, że w przyszłości obie te formy zostaną zjednoczone. Poszczególne elementy obu wariantów zostaną połączone i będą się nawzajem ubogacać. Nie należy się jednak tego spodziewać w krótkim czasie. I nie będzie to decyzja podjęta za biurkiem. Wymaga to dojrzewania całego ludu chrześcijańskiego, który ma zrozumieć znaczenie obu form liturgicznych tego samego rytu rzymskiego.
Mówił ksiądz prałat Guido Pozzo, sekretarz Watykańskiej Komisji Ecclesia Dei.
Nowe prezydium Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej, wybrane w maju, rozpoczęło swą pierwszą wizytę w Watykanie. Przewodniczącym CELAM jest obecnie meksykański arcybiskup Carlos Aguiar Retes. Podczas tygodniowej wizyty latynoamerykańscy biskupi odbędą spotkania w dykasteriach Kurii Rzymskiej. Zostaną też przyjęci przez papieża. Szczególnym tematem ich watykańskich rozmów jest misja kontynentalna wytyczona przed 4 laty na konferencji latynoamerykańskich biskupów z udziałem Benedykta XVI w Aparecidzie w Brazylii. Poruszą też takie problemy jak szerzenie się przemocy i niepokojące projekty prawne wysuwane w niektórych krajach kontynentu dotyczące legalizacji aborcji, tzw. małżeństw osób tej samej płci czy adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
Chrześcijanie mają prawo obawiać się arabskich rewolucji, choć dziś cierpią jak inni pod uciskiem autorytarnych reżimów, dobrze zdają sobie sprawę, że po ich obaleniu sytuacja może się jeszcze bardziej pogorszyć, oświadczył iracki ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Habib Mohamed Hadi Sadr stanął w obronie chrześcijan, którym zarzuca się, że nie dość popierają rewolty w krajach arabskich. Różnią się w tym od swych przodków, którzy odegrali kluczową rolę w dekonstrukcji Imperium Otomańskiego i w procesie dekolonizacji Bliskiego Wschodu, a także stawiali opór ruchom syjonistycznym.
Iracki ambasador zaznacza, że arabskie rewolucje to ruch żywiołowy, a nie programowy. Nie wiadomo, czego się można po nich spodziewać. Są wielkie emocje, które można skierować na różne tory. Jest bardzo prawdopodobne, że przejmą nad nimi kontrolę ekstremistyczne ruchy islamskie, bo one są najlepiej zorganizowane i posiadają najlepsze zaplecze. A wtedy sytuacja chrześcijan zdecydowanie się pogorszy. Już dziś nie jest dobra, o czym świadczy masowy eksodus chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Kiedy jednak władzę przejmą ekstremiści, poleje się chrześcijańska krew, a kościoły będą profanowane. W takiej sytuacji obawy chrześcijan są w pełni uzasadnione, pisze iracki ambasador. Przypomina on, że również świat arabski jest już w tej kwestii bardzo ostrożny, choć na początku arabska wiosna mogła liczyć na pełne poparcie pobratymców.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych dwie intencje, ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach. Ludziom stojącym w obliczu śmierci został poświęcony 4 lata temu Światowy Dzień Chorego. W orędziu na tę okazję papież pisał: ludzkie życie ma swoje granice i wcześniej czy później kończy się śmiercią. Jest ona udziałem każdej istoty ludzkiej, która musi być na to doświadczenie przygotowana. Pomimo postępu naukowego nie można znaleźć lekarstwa na każdą chorobę, dlatego też na całym świecie w szpitalach, hospicjach i domach widzimy cierpienie wielu naszych braci i sióstr nieuleczalnie chorych, a często w terminalnej fazie choroby.
Benedykt XVI przypomniał apele Kościoła o sprawiedliwą politykę społeczną, mogącą wyeliminować przyczyny wielu chorób i o lepszą opiekę nad umierającymi. Trzeba popierać taką politykę, która potrafi stworzyć odpowiednie warunki, aby ludzie mogli godnie znosić także choroby nieuleczalne i stawać w obliczu śmierci. Ojciec Święty wskazał na potrzebę liczniejszych ośrodków terapii paliatywnej, zapewniających pełną opiekę i wsparcie duchowe. Jest to bowiem prawo każdej istoty ludzkiej, w którego obronę wszyscy musimy się zaangażować.
Nieuleczalnie chorych Benedykt XVI zachęcił, by kontemplowali cierpienia ukrzyżowanego Chrystusa i razem z Nim zwracali się do Ojca, ufając, że każde życie jest w Jego rękach. Wiedzcie, że wasze cierpienia, zjednoczone z cierpieniami Chrystusa, będą owocne i pomogą Kościołowi i światu. Modlę się do Boga, aby umocnił waszą wiarę w Jego miłość, zwłaszcza w próbach, które teraz przychodzicie, zapewnił papież. Osobiście odwiedził też potem pacjentów w terminalnym stadium choroby, odbywających leczenie paliatywne w rzymskim hospicjum Serca Jezusowego.
Z kolei Ojciec Święty poleca nam intencję misyjną. W październiku mamy się modlić, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym kościołom. Co roku papież wydaje specjalne orędzie na ten dzień, obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Tym razem przypomina w nim rzucone przez błogosławionego Jana Pawła II na początku nowego tysiąclecia ery chrześcijańskiej wezwanie, by nieść wszystkim orędzie Ewangelii z takim samym entuzjazmem jak pierwsi chrześcijanie.
To właśnie wezwanie rozbrzmiewa każdego roku w czasie obchodów Światowego Dnia Misyjnego, pisze Benedykt XVI. Nieustanne głoszenie Ewangelii ożywia także Kościół, jego zapał, jego ducha apostolskiego. Ojciec Święty przytacza słowa z misyjnej encykliki swego poprzednika. Misje odnawiają Kościół, wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej. Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły.
Ważne jest, przypomina Benedykt XVI, aby zarówno poszczególni ochrzczeni, jak i wspólnoty kościelne interesowali się misją nie sporadycznie i okazjonalnie, ale w sposób trwały jako formą życia chrześcijańskiego. Dzień misyjny nie jest odosobnioną chwilą w ciągu roku, ale cenną okazją do refleksji nad tym, czy i jak odpowiadamy na powołanie misyjne. Jest to odpowiedź o zasadniczym znaczeniu dla życia Kościoła. Papież wskazuje na wagę, jaką ma dla ewangelizacji solidarność. Jest to również jeden z celów Światowego Dnia Misyjnego, który za pośrednictwem papieskich dzieł misyjnych zachęca do pomocy w realizacji zadań ewangelizacyjnych na terenach misyjnych.
To również wchodzi w zakres misji Kościoła. Głosząc Ewangelię, ma on na względzie życie ludzkie w pełnym jego znaczeniu, stwierdza Ojciec Święty i dodaje. Przez współodpowiedzialne uczestnictwo w misji Kościoła chrześcijanin staje się budowniczym jedności, pokoju, solidarności. Niech dzień misyjny ożywia w każdym pragnienie i radość z wychodzenia naprzeciw ludzkości i niesienia wszystkim Chrystusa.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach. Oraz misyjną, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym kościołom.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach. Oraz misyjną, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym kościołom. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.